Amerykański reżyser John Landis w 1983 roku nakręcił film pod tytułem Nieoczekiwana zmiana miejsc. Bohater filmu, Louis, to ceniony biznesmen. Żyje w dostatku. Jest otoczony służbą i wygodami. Jest też przekonany, że tak będzie zawsze, bo ciężko pracuje. Jest potrzebny swojej firmie. Praktycznie niezastąpiony. Pewnego dnia jednak właściciele koncernu handlowego postanawiają przeprowadzić eksperyment. Zamieniają miejscami spotkanego przypadkowo żebraka z owym młodym dyrektorem. W efekcie ich intrygi nasz bohater traci nagle wszystko. Zaś murzyn Billy, którym dotychczas pogardzał, zostaje wyciągnięty z aresztu i od razu trafia na jego fotel dyrektorski. Ta filmowa fabuła doskonale oddaje rozważaną dziś przez nas Łukaszową Ewangelię. Otóż żył pewien bogaty człowiek, który miał stały zwyczaj ubierania się w najbardziej luksusową odzież. A jego życie było nieustanną biesiadą. Wystawna zabawa to jego styl życia. Bogacz jest Żydem, ponieważ nazywa Abrahama ojcem. Jest podobny do zamożnego głupca z innej przypowieści, któremu wydaje się, że ma przed sobą długie lata beztroskiego ucztowania i zabawy, a nie bierze pod uwagę tego, że może wkrótce umrzeć. Łazarz jest także Żydem. Jego imię oznacza „Mój Bóg jest wspomożycielem”. Łazarz jest nędzarzem, człowiekiem pozbawionym podstawowych środków do życia. Został rzucony, leży u bramy pałacu. Został więc potraktowany jak śmieć. Niepotrzebny nikomu, wyrzucony na ulicę. Jego ciało nie było okryte kosztowną szatą, ale wrzodami, niegojącymi się z powodu skrajnego niedożywienia. Choć jako Żyd był bratem bogacza, poprzez więzy krwi i religii, nie miał szans na pożywienie się u jego stołu. Mógł liczyć jedynie na odpadki wyrzucane na ulicę, gdzie czekali na nie żebracy, tacy jak on, i bezpańskie psy. Przypowieść mówi, że Łazarz bardzo pragnął zaspokoić głód i że było to pragnienie trwające przez długi czas. Prawdopodobnie był stale głodny. Został wykluczony ze wspólnoty ludzi, odepchnięty przez braci w wierze. Jedynie psy. Zwierzęta uważane przez Izraelczyków za nieczyste dotrzymywały mu towarzystwa i okazywały litość, liżąc jego ropiejące rany. Taki obraz Łazarza stoi w jaskrawym kontraście z wizerunkiem ucztującego bogacza. Pewnego dnia umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Bogacz miał z pewnością wystawny pogrzeb i okazały grobowiec, jednak w rzeczywistości jego domem staje się Hades, czyli Gehenna, miejsce wiecznej kary. Łazarza pewnie nie miał nawet kto pogrzebać. Zresztą żebrak nie miał rodziny ani przyjaciół i śmierć bez pochówku była, jak się zdaje, dopełnieniem niezmiernych upokorzeń doznanych za życia ziemskiego. Jednak sprawiedliwy Łazarz zostaje wywyższony przez aniołów, którzy wprowadzają go do raju, na ucztę w gronie patriarchów Izraela i umieszczają na najbardziej zaszczytnym miejscu, po prawicy Abrahama, jako jego umiłowany syn. Po niewymownych cierpieniach na ziemi dostępuje nagrody, jaką jest niewymowne szczęście w życiu wiecznym. Dopiero teraz bogacz zaczyna dostrzegać Łazarza. Widzi też ogromny dystans, jaki stworzył się między nim a biedakiem. Przedziwne odwrócenie ról. Zmarły bogacz zaczyna żebrać o najmniejszy gest litości. Prosi o drobną, konkretną posługę. Modlitwa jego jest jednak bezsilna, bo jego wieczny los zależy od tego, co uczynił za życia. Abraham zwraca się do bogacza z życzliwością i współczuciem, stwierdzając, że owa ogromna przepaść została stworzona właśnie przez niego samego, bo nie uznał w Łazarzu swojego brata. W chwili śmierci została ona tylko utrwalona. Bogacz skonsumował za życia wszystkie dobra, w których pokładał ufność. Niczego nie pożyczył Bogu, wspierając biednych, dlatego żadne dobro nie zostało mu na wieczność. Śmierć, jak złodziej, odarła go ze wszystkiego, co miał. Bogacz prosi więc Abrahama, by posłał Łazarza, aby przyniósł mu odrobinę wody i aby przestrzegł jego braci. Tymczasem sam Bóg posyła nam ciągle ubogich, aby nas zbawić, ale czyni to za naszego życia. Po śmierci jest już za późno. Tym, co budzi wiarę i skłania do nawrócenia, jest posłuszeństwo Słowu Bożego. Pismo Święte jest źródłem mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Najwyższym zaś przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego, a prorocy aż nadto wyraźnie wskazują na grzechy przeciwko słabym i ubogim. Cuda, nawet największe, nie wzbudzą w człowieku wiary. Słowo Boga może i musi wystarczyć. Do otwarcia oczu nie są potrzebne widzenia. Wystarczą uszy. Na czym zatem polegał grzech bogacza w przypowieści? Nie był to zły człowiek, który by maltretował czy wyśmiewał biednego żebraka. Z pewnością był osobą szanowaną i we własnych oczach był sprawiedliwym, przekonanym, że jego bogactwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Ja nic złego nie robię. Żył tylko dla siebie i w końcu bogactwo uczyniło go ślepym duchowo i moralnie. Jego grzechem było to, że nie dostrzegał brata w człowieku głodnym i cierpiącym u drzwi swojego domu. Nie pomyślał o tych, którzy są wykluczeni z uczty. Cierpiący brat, ofiara niesprawiedliwości, za którą nikt nie czuł się odpowiedzialny, jawił się jako kłopot i przeszkoda utrudniająca radosne korzystanie z życia. Dlatego trzeba było nauczyć się go nie dostrzegać, nie widzieć, że on oczekuje na pomoc. Dobra posiadane bogacz uznał w dobrej wierze za swoją własność, a za cel życia spokojną ich konsumpcję. Zapomniał, że jest jedynie depozytariuszem bogactw, a nie ich wyłącznym właścicielem, i że do jego hojności mają prawo ubodzy bracia, dzieci Abrahama, cierpiący głód i poniżenie. Zdumiewający jest też fakt, że choć bogacz z przypowieści lamentuje nad sobą i błaga o litość, to nie wykazuje żadnej skruchy, ani nie przeprasza Boga i Łazarza za grzech obojętności. Jego serce było twarde za życia i takim pozostaje na wieki. Bracie i siostro, ileż to razy ja i ty mieliśmy okazję się przekonać, że bogactwo, a szczególnie to nieuczciwie i zachłannie zdobywane, nie przynosi szczęścia. Beztroscy i zadufani w sobie żyją jednak dookoła nas i wydaje się, że dobrze im się powodzi. Niektórzy im nawet zazdroszczą i chcieliby dołączyć za wszelką cenę do ich grona. Przestrogą jest jednak przypowieść z dzisiejszej Ewangelii. Zdumiewa arogancja i zadufanie większości ludzi bogatych. Oczywiście nie można uogólniać, ale trudno jest rzeczywiście znaleźć wśród bogatych tego świata takich, którzy nie byliby zaślepieni swoim bogactwem, którzy widzieliby coś więcej niż tylko czubek własnego nosa. Oni tak bardzo uwierzyli w siłę swoich bogactw, tak bardzo zaufali potędze pieniądza, tak bardzo zaskorupili się w swoim dostatku i dobrobycie, że nie są nawet w stanie dostrzec, że tuż obok, niejako na progu ich domu, żyje żebrak, człowiek biedny, samotny, opuszczony, nieudacznik, któremu się nie powiodło, który może był za dobry, za uczciwy, a może jemu nie powiodło się właśnie dlatego, że im powodzi się za dobrze. Tacy są ślepi i zadufani w sobie. Są nawet skłonni nerwowo i brutalnie opędzać się od potrzebujących i biednych, twierdząc, że bieda jest tylko i wyłącznie efektem ich lenistwa. Jeśli ktoś żyje w biedzie, to widocznie sobie na to zasłużył. W książce Przemyśleć na nowo bogactwo autor Patrick Vivere podaje ciekawe spostrzeżenia dotyczące rozdziału bogactw w świecie współczesnym. I tak na przykład pisze: trzech najbogatszych ludzi na świecie ma więcej niż dochód narodowy 48 najuboższych krajów świata. Aby zapewnić wszystkim ludziom ubogim najbardziej fundamentalne potrzeby życiowe, jedzenie, wodę pitną, podstawowe wykształcenie i opiekę medyczną, potrzeba rocznie około 40 miliardów dolarów. A na co dziś są wydawane pieniądze? Na zbrojenia, narkotyki, alkohol, papierosy, pożywienie dla piesków i kotków, różnego rodzaju uciechy. Nie ma zaś pieniędzy na zaspokojenie głodu na świecie, na zapewnienie dostępu do wody dla wszystkich ludzi, czy zapewnienie wszystkim dzieciom podstawowej edukacji. To jest sprawiedliwy i równy świat. Dlaczego w tym względzie nikt nie domaga się równych praw dla wszystkich? Dlaczego parlamenty państw nie biją na alarm, że pogwałcone zostają podstawowe prawa ludzkie? A iluż to dzisiejszych smakosz trwoni krocie na rzeczy drugo- i trzeciorzędne, na bzdury, na nic niewarte rozrywki i udaje, że nie ma u ich drzwi Łazarza, który umiera z głodu. aby nakarmić wszystkich umierających z głodu na całym świecie, potrzeba 13 miliardów dolarów rocznie. Jednocześnie bogate społeczeństwa Zachodu wydają corocznie ponad 35 miliardów dolarów na jedzenie dla piesków i kotków. Dlaczego nie zapraszą umierających z głodu współczesnych łazarzów do stołu? Czyż ich ślepota jest nieuleczalna? A czy przypadkiem i ja nie należę do owych ślepców?